Dziękuję wam. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że jesteśmy dziećmi Bożych obietnic. I przechodząc do zwiastowanego słowa, otwórzmy Ewangelię Łukasza, 2 rozdział, 25 wiersz i niżej. Co prawda dzisiaj nie jest Boże Narodzenie, ale pozwólcie, że tekst będzie ewidentnie bożonarodzeniowy. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Przeczytałem to w kontekście, ale szczególnie chciałbym się podzielić tym, co jest tutaj napisane w wierszu 25. Jest tam bowiem powiedziane: wyczekiwał pociechy Izraela. Wyczekiwał pociechy Izraela. Wyczekiwał. Wiecie, jeśli czegoś w tym świecie współczesnym nie lubimy, to wiecie, czego nie lubimy? Czekać. Nie lubimy wyczekiwania. I kiedy tak popatrzyłem na to, co się działo w życiu Symeona, pomyślałem sobie tak: chyba jednak nie chciałbym być na jego miejscu. Duch Święty mu objawił, że ujrzy na własne oczy Mesjasza. Wyczekiwał więc. Czekał na to, by stało się to w jego życiu faktem. Inna sprawa, że kompletnie nie wiemy, w którym momencie jego życia Bóg mu to objawił. Ale co widzimy? Człowieka zmęczonego życiem. Prawdopodobnie już schorowanego. Prawdopodobnie wcale nie było mu tak łatwo żyć już na tej ziemi, bo kiedy błogosławi Mesjasza, kiedy się cieszy, biorąc Jezusa na ręce, kiedy wziął Jezusa w objęcia, mówi tak: o Boże, nareszcie już pójdę do nieba. Nareszcie już będę mógł odejść. Nie wiemy, czemu tak było. Może był chory i ciężko mu się było ruszać. Może miał chory kręgosłup i trudno mu było już żyć. Nie mamy pojęcia. I dlatego zaczyna modlitwę i mówi tak: Boże, dziękuję Ci, że teraz już mogę odejść, bo zobaczyłem to, dlaczego żyłem. Tutaj jest użyte słowo wyczekiwał, a w języku greckim oznacza ono patrzeć w przód. Nie patrzeć tylko na to, co jest pod moimi stopami, ale patrzeć na to, co jest przed tobą, patrzeć w przód. Oczywiście oznacza to także i oczekiwanie, a więc oczekiwał. Kiedy myślał o Mesjaszu, patrzył w przód. Będzie kiedyś taki moment, będzie kiedyś taka sytuacja, kiedy zobaczę to, co Bóg obiecał. A zaraz, poczekajcie z tym aleluja. To nie jest tak fajnie, jakby nam się wydawało. Bo na tego Mesjasza już nie będę się cofał ani do Adama i Ewy, gdzie powiedziane było, że potomstwo Ewy rozdepcze wężowi, wąż ugryzie w piętę, a potomstwo Ewy rozdepcze mu głowę. Nie będę już się odnosił do Mojżesza, kiedy Bóg powiedział: proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. Ale do czasów Izajasza przejdźmy. Cudowne proroctwa. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go, znacie to wszystko. Fajnie by było, gdyby nie to, że to prawie 700 lat wcześniej. I wszyscy czekali na tę chwilę. Wszyscy czekali na tego sługę Pana, który będzie nasze choroby na sobie nosił, nasze grzechy na sobie poniesie, który pójdzie jak owca na rzeź prowadzona i uczyni to wszystko. Fajnie by było, tylko pamiętacie jakieś obietnice dla Polski sprzed 700 lat? Duchowe? No więc nie jesteśmy jeszcze w sytuacji Izraela. I wiecie, czekają i czekają, czekają i czekają, czekają i czekają i nic. Aż wreszcie Symeon, człowiek szukający Boga, słyszy od Pana słowa: nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz Mesjasza. I zaczyna tym żyć ten człowiek. Taką krótką przerwę sobie zróbmy. To znaczy nie przerwę od kazania, nie cieszcie się aż tak. Taką krótką przerwę w wywodzie na temat Symeona. Ile lat czekacie na przebudzenie? Ile lat czekacie na realizację Bożych obietnic? Albo może jeszcze coś innego powiem. Przypomnijcie sobie te wszystkie obietnice, które już zakurzył czas. Które odsunęliście od siebie na bok. Które przestały żyć w waszej świadomości. Na które przestaliście patrzeć do przodu, bo się nic nie dzieje. Symeon tak długo czekał, że już chciał do nieba. Kiedy przyszedł moment realizacji tego i zobaczył to na własne oczy, powiedział: Boże, to już teraz będę mógł pójść, już mogę spokojnie umrzeć, mogę odejść do wieczności. Zobaczyłem tę Bożą obietnicę. Ale chcę was zapytać dzisiaj, czy patrzycie na te obietnice do przodu? Czy ich ciągle wyczekujecie? Czy też może zwracacie uwagę na to, co się dzieje z waszym życiem, co się dzieje z waszym ciałem, co się dzieje ze wszystkim w waszym życiu i czy być może nie mówicie dzisiaj: chyba się przesłyszałem. Chciałbym, żebyście przestali mówić: chyba się przesłyszałem. Chciałbym, byście przestali mówić o tym, że nie spełnia się Boża obietnica i chciałbym, żebyście odkurzyli te wszystkie Boże obietnice i zaczęli nimi żyć i by stało się to treścią waszego życia na nowo. Bez względu na upływ czasu, bez względu na okoliczności, które w waszym życiu się dzieją. A więc Symeon żył tymi obietnicami, żył tą obietnicą. Gdybyśmy przyszli do niego i zapytali go: Symeonie, jesteś kapłanem, doświadczonym człowiekiem, po co człowiek na tej ziemi żyje? On by powiedział tak: dziecinnie proste pytanie. Po co żyję? Bóg dał mi obietnicę. Żyję, by zobaczyć te obietnice na własne oczy. Ja żyję po to, by ona stała się faktem. Ja nie żyję w żadnym innym celu, ale żyję po to, by Bóg zrealizował na moich oczach, albo w moim życiu, albo przeze mnie to, co obiecał. Jakie to proste. I Symeon tak chciał żyć. Wiecie, kiedy myślę sobie o Symeonie, to odnoszę wrażenie, że ta obietnica, ta nadzieja i to pragnienie stały się motorem i motywacją do kształtowania wszystkiego, co było w jego życiu. I o tym chciałbym trochę więcej opowiedzieć. Duch Święty objawił Symeonowi, że to nie był jego własny wymysł, to nie było jego własne pragnienie, to nie było coś, co on sobie wykoncypował, ale to Duch Boży mu powiedział, że ujrzy Mesjasza Pańskiego na własne oczy. To znaczy, że to było suwerenne dzieło Boże. Ale kiedy człowiek zaczyna żyć Bożymi obietnicami, kiedy człowiek zaczyna żyć Słowem Bożym, jego życie diametralnie się zmienia. Ja dzisiaj nie będę mówił o tym, kto jest zbawiony, a kto nie jest zbawiony, ale powiem tak. Mamy do wyboru dwa sposoby życia, my, dzieci Boże. Pierwszy sposób to jest reagowanie na rzeczywistość. A więc jako dziecko Boże mogę reagować na rzeczywistość. Pojawiają się potrzeby, pojawiają się sprawy, dorastam, dojrzewam, pojawia się miłość, wraz z miłością pojawia się konieczność założenia gniazda. To założenie gniazda potem sprawia, że zaczynamy się troszczyć, pracować, spłacać kredyty, martwić się o zdrowie, martwić się o pracę, martwić się o to, tamto. Potem jeszcze inne sprawy się w życiu nasuwają. Ja nie twierdzę, że to jest grzech i nie twierdzę, że to jest zło. Okej? Rozumiemy się? Jaki jest zatem cel twojego życia? Jestem daleki od krytyki, ale wtedy powiedzielibyśmy tak. No chciałbym godnie przeżyć to życie. Modlę się więc, żeby Pan dał łaskę. Modlę się, żeby Pan dał zdrowie. Modlę się, żeby Pan dał zaopatrzenie. Modlę się, by Pan dał mądrość do wychowania dzieci. Modlę się, żebym może jeszcze znalazł trochę czasu na zbudowanie dla innych ludzi w zborze. A masz jakieś nadzieje? A masz jakieś plany dla Boga? A czy Bóg włożył coś w twoje serce? No nie. Nie chcę powiedzieć, że to jest grzech. A więc to jest jeden sposób życia. A inny sposób życia jaki jest? Kiedy Bóg przemawia do ciebie, kiedy Bóg wypowiada swoje słowo, kiedy Bóg wypowiada swoje obietnice, kiedy Bóg wskazuje ci cel, nie potrafisz już żyć inaczej, ale ten Boży cel, to Boże powołanie, ta Boża łaska stają się najważniejsze w twoim życiu, a wszystko inne staje się dodatkiem. Pytamy zatem tego człowieka, po co żyjesz? Oni nie powiedzą o niczym innym, jak tylko o tym, bo Bóg powiedział do mnie. Bóg zawołał mnie po imieniu. Bóg wypowiedział swoje słowo. Nie jestem w stanie inaczej żyć. Żyję dla tego celu. Patrzę do przodu. Biegnę. A co z normalnymi sprawami w twoim życiu? No nie wiem, jakoś się układa z naciskiem na jakoś. Ale nie potrafię inaczej żyć. Żyję dla Pana, żyję dla Bożego celu, żyję dla Bożych dróg. I Słowo Boże jest przepełnione takimi sytuacjami. Kiedy widzimy, że do kogoś zwraca się Boże Słowo i ci ludzie zaczynają coś czynić. Na przykład do Jana Chrzciciela Bóg wypowiada swoje słowo i Jan Chrzciciel momentalnie zaczyna głosić Słowo Boże w różnych terenach, zaczyna głosić o tym, że przyjdzie po nim Mesjasz, żeby się ludzie opamiętali. I Jan Chrzciciel żyje dla jednego celu. Wiecie, po czym to widać? Bo mówi o Jezusie, a potem, kiedy ma wątpliwości, posyła do Jezusa i mówi tak. Czy to ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Pytam, bo nie wiem, czy moje życie ma sens. Pytam, bo nie wiem, czy warto było żyć tak, jak żyłem. Pytam, bo nie wiem, czy zrealizowałem ten Boży plan. I Jezus mu odpowiada i Jan Chrzciciel odchodzi, ale ze świadomością, że wypełnił Bożą wolę w swoim życiu. Siostry i bracia, dzisiejsze czasy szczególnie potrzebują tych, jeszcze raz podkreślam, wszyscy pójdziemy do nieba, nie martwmy się. Kiedy mówimy o Bożych dzieciach, o Bożym ludzie, Bóg będzie nas błogosławił, otaczał swoją ochroną, opieką, dobrocią, miłością. Ale w dzisiejszych czasach potrzebujemy usłyszeć Boże Słowo. W dzisiejszych czasach potrzebujemy usłyszeć Boże obietnice. Potrzebujemy żyć tymi Bożymi obietnicami. A co więcej, potrzebujemy tym Bożym obietnicom poświęcić całe nasze życie. Ale znowu powiem, żeby nie było tak łatwo. Czy może zakończyć, żeby było łatwiej? Widzimy wyraźnie różnicę w podejściu do życia w pewnej rodzinie żydowskiej. Nie, to nie była jeszcze żydowska rodzina. Bo to byli patriarchowie, Jakub i jego synowie. Był tam pewien syn, jeden z młodszych, dostał widzenie. To widzenie wyglądało tak, że słońce i księżyc i 11 gwiazd pokłoniło mu się. Młody chłopak, więc bracia go niekoniecznie lubili, bo był kapusiem. Co oni złego zrobili, to ten donosił tacie, tata, a wiesz co Juda dzisiaj zrobił? Tata, a czy ty widziałeś, gdzie polasł dzisiaj Ruben? Tata, a jak ty im kazałeś paść owce, to oni... No więc skarżył, donosił do ojcu na nich. Ale pewnego dnia dostał to widzenie. I kiedy dostał to widzenie, to było widzenie od Boga na tyle silne, że postanowił, że się podzieli tym. I ojciec mówi tak, synuś, bój się Boga. To co ty chcesz, żeby tata i mama ci się pokłonili? Co ty chcesz, żebyśmy my się tobie kłaniali, a ty będziesz rządził? Tata i mama, jak to tata i mama, mają dużo tolerancji dla swoich dzieci. Przeważnie za dużo, ale Bogu dzięki za to. Bracia natomiast podeszli normalnie. I mówią tak. Nie, chciałem powiedzieć, jak go mogli wyzywać, ale nie przystoi w tym domu Bożym. Szczególnie tak odnowionym, starych rzeczy tutaj nie można wnosić. No więc bracia powiedzieli tak. Ten chce, żebyśmy mu się kłaniali, to my mu się pokłonimy. Oj, zobaczysz, koleżko, jak to będzie. No i postanowili najpierw go zabić. On, Bóg dał mi plan dla mojego życia, tak? A bracia nie żyli żadnymi planami. Oni żyli sprawami, które na co dzień im się w życiu pojawiały, więc rozwiązywali te sprawy i te problemy jakkolwiek się nadarzyło. No więc nadarzyła się okazja, żeby rozwiązać problem ze swoim bratem. Ten w niebo wzięty, wizję ma, plany dalekosiężne, widzi przyszłość daleką, Pan mi pokazał. A bracia mówią, no to my cię załatwimy. Ale tak sobie pomyślałem, niech się i tak cieszy, że nie był kobietą, na przykład Esterą. To by dopiero dali jej popalić. No więc chcieli go zabić, wrzucili go do dołu, a potem sprzedali w niewolę. Co czuje człowiek, któremu Bóg objawił rzeczy dalekosiężne, a zamiast tłumów na stadionie idzie do niewoli? Staje się niewolnikiem, sprzedany przez braci. Straszne doświadczenie życiowe. Nie wiem, co się działo w jego sercu. Nie wiem, czy ta wizja ulotniła się, czy dalej w jego sercu była. Ale wiecie, człowiek, który otrzymał słowo od Pana, i to jest silne, nie może żyć inaczej, jak tylko patrzeć w przód i dostosować swoje życie do wizji, którą Bóg mu podarował. Więc kiedy ląduje w Egipcie jako niewolnik, wylądował w domu Potyfara. Żona Potyfara mówi do niego tak. Słuchaj, ty masz problemy życiowe, jesteś w niewoli, mnie się z mężem nie układa, to może będziemy się wzajemnie pocieszać. Ładnie to powiedziałem, nie? Wtedy zadziwia mnie Józef, bo mówi tak. I jestem przekonany, że to wynikało z jednego faktu. On patrzył do przodu. On miał Boże Słowo. On miał Bożą wizję. I kiedy przychodzi grzech do jego życia albo przychodzą możliwości, on mówi, zaraz, ja nie patrzę tu, ja patrzę tam. I dlatego nie pozwolę, by to, co jest teraz, tutaj, dzisiaj, usidliło moje życie. I mówi, nie mogę tego zrobić, nie będę tego robił. Nie, bo ktoś mi ufa. Ja muszę być prawym człowiekiem, który nie zniszczy wizji otrzymanej od Boga przez moje postępowanie. I być może dzisiaj, mówiąc o Józefie, mówimy tak. Józef nie chciał oddać się rozkoszom grzechu, które by zniszczyły jego wizję. Ale to nie tylko o rozkosze grzechu chodzi. Diabeł przychodzi do nas często i mówi tak. Zajmij się tym, co tu i teraz. Zobacz, co się dzieje. Skoro ta wizja stała się mglista, skoro ta wizja stała się taka nierealna, może się zajmij czymś, co sprawi, że twoje życie będzie wyglądało lepiej, piękniej i przyjemniej. Ja nie mówię tutaj o rzeczach teoretycznych. Znam wielu ludzi, którzy zrezygnowali ze służby, z obdarowania, z namaszczenia, z tych planów na przyszłość, z tego wszystkiego, co Bóg zrobił, bo się zajęli tym, co tu i teraz. Znam mnóstwo ludzi, którzy porzucili to. Ubolewam nad tym, bo byliby dzisiaj fenomenalni w służbie. A jednak nie. Bo zdecydowali, że zajmą się czymś, co pozbawi ich patrzenia w przód. Co pozbawi ich patrzenia na Boże obietnice, na Boże łaski. Tak mówiąc o tej historii Józefa, myślę, że to jest bardzo pouczająca sprawa dla nas wszystkich w oczekiwaniu na Boże obietnice. Bo tutaj się rodzi pytanie, jak żyć, kiedy pojawiają się Boże obietnice w naszym życiu, a właściwie trzeba by zapiąć pasy, bo dzieją się różne trudne rzeczy. No więc idzie do więzienia, bo zrezygnował z grzechu. Idzie do więzienia, bo żył przyszłością. Idzie do więzienia, bo wierzył w Bożą obietnicę. Idzie do więzienia, ponieważ nie pozwolił sobie na to, żeby go usidliło to. Co się dalej dzieje? Jest w więzieniu, Bóg go tam używa. Bóg daje mu swoją przychylność, Bóg daje mu swoją łaskę. I prorokuje do dwóch ludzi. Prorokuje, wyjaśniając im sny. I mówi tak, ty będziesz za 3 dni stracony, a ty za 3 dni wrócisz do Faraona. Tylko proszę, jak wrócisz do Faraona, pamiętaj o mnie, bo ja w tym więzieniu niewinnie siedzę. No więc jeden został stracony po 3 dniach, drugi został przywrócony na urząd Faraona i tak o nim pamiętał, że 2 lata jeszcze siedział Józef w więzieniu. A mam do was pytanie. Jesteście gotowi? Nie musicie się wyrywać, proszę nie wyrywajcie się, bo mi zepsujecie całą koncepcję kazania. Pomyślcie w sercach spokojnie, jak to przystało na porządnych chrześcijan. Nie, róbcie co chcecie. Gdyby Bóg was zamknął do więzienia na 2 lata, więzienia w sensie symbolicznym, niekoniecznie do aresztu śledczego. Gdyby Bóg was zamknął do więzienia na 2 lata, co byście przez te 2 lata robili? Mając w perspektywie Boże obietnice i Bożą wizję. Co byście przez te 2 lata robili? Narzekalibyście? Na pewno. Przepraszam, że ja tak do was mówię. Narzekalibyśmy? Na pewno. Płakalibyśmy? Na pewno. Zastanawialibyśmy się, Panie Boże, tyle mi naopowiadałeś i co? I co? A może te 2 lata to świetny czas, żeby się do czegoś przygotować? Nie uważacie? Ja myślę, nie jestem w stanie tego udowodnić, ale myślę sobie tak. My chętnie przyjmujemy Boże obietnice i Boże proroctwa, prawda? Fantastycznie, bo to Bóg robi. Ale jakbyś miał 2 lata, żeby Bóg cię gdzieś zamknął, nie mógłbyś wychodzić, co byś zrobił przez te 2 lata? Jakbyś się przygotowywał do tej służby? Jakbyś się przygotowywał do tych dzieł, do których cię Bóg powoła? Czy wykorzystałbyś ten czas racjonalnie, żeby uzyskać coś, co ci będzie potrzebne w tej służbie? A wiecie, co mi się wydaje? Że Józef, co tam robił, co wynika z tekstu, zarządzał więzieniem. Zarządzał więzieniem. Zarządzał jakąś instytucją w warunkach ekstremalnych. Bo tam sami popaprańcy w tym więzieniu byli. Przepraszam. Tam sami byli osadzeni. Panie Boże, zmiłuj się. Ale jak to nieraz człowiekowi coś się wymknie. Więc zarządzał w tym więzieniu w warunkach ekstremalnych. Potrafił skłonić ludzi, którzy nie byli chętni do tego, by przed kimkolwiek się pochylić i podporządkować. Zarządzał tymi ludźmi. Zaufał mu naczelnik więzienia, żeby właściwie gospodarować wszystkimi zasobami i on w tym więzieniu uczył się służby. Uczył się tego, co go potem spotkało, gdy został już podniesiony bardzo wysoko. Ja sobie myślę tak, jak często my otrzymujemy Boże obietnice, chwała Bogu za to, a potem mówimy aleluja i nic. A może Bóg chce, żebyśmy zaczęli żyć tym i kształtować nasz każdy dzień, żeby spełniło się to, do czego nas Bóg powołał. Wiecie, czego do dzisiaj żałuję? Oprócz tych języków obcych, które znam, powinienem znać niemiecki i powinienem znać hiszpański. Nie wiem dlaczego. Czuję w moim sercu, że powinienem znać te języki, że to ma znaczenie jakieś dla mojej służby. No ale nie zajmowałem się. Gdybym wykorzystał cały ten czas, który diabeł mi pozwolił spędzić przy komputerze w internecie, oglądając filmy, filmiki i w ogóle tym podobne rzeczy, bym dzisiaj wam kazanie po hiszpańsku powiedział. Ale co najwyżej mogę wam jakiś filmik z internetu opowiedzieć. A różnica jest duża. No właśnie, czy Bóg wam obiecał w Jastrzębiu przebudzenie? Tak, nie słyszałem. Co tam mu? Żyjecie nim? Czy zakurzyło się? Ono będzie. Ono przyjdzie. Ale Pan Bóg potrzebuje ciebie, by patrzeć do przodu, by najpierw pościć, modlić się, by się zaangażować w to. Ja nie neguję, że to robicie. Ja tylko przypominam wam. Żebyście pamiętali, że gdzieś tam za którymś zakrętem się to pojawi, że chwała Boża przyjdzie, że Bóg objawi swoją moc, swoją wielkość, że to miasto zadrży w posadach. I ten parking przy zborze już więcej nie będzie dla dwóch kościołów, ale dla jednego. Do drugiego nikt nie będzie chciał parkować. Ale możesz też jako chrześcijanin porządnie żyć, zajmując się codziennym życiem. Możesz. Możesz tak żyć. Ja nie mam pojęcia, co pchało Mojżesza, żeby zrezygnować z bycia synem córki Faraona. Nie mam pojęcia. To znaczy, wiemy co nieco, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż chwała Egiptu. Wiemy o tym. Co to oznaczało w szczegółach? Co on sobie myślał? Nie mam pojęcia. Ale warto sobie zadać pytanie, na co oczekujesz od Boga? Mówimy, że mamy być ludźmi wiary. Bo bez wiary podobać się nie możemy Bogu. W takim razie w czym lokujemy naszą wiarę? Albo Bóg da ci jeść i zatroszczy się o twoje sprawy. Albo zbudujesz lub razem zbudujemy coś znaczącego. Z jednej strony możemy widzieć cuda Bożego zaopatrzenia i Bożej troski. Z jednej strony możemy widzieć, że Bóg jest wierny zawsze i jest dobry. A z drugiej strony możemy powiedzieć, biegłem, żeby się spełniło to, do czego Bóg mnie powołał. Poświęciłem jakiemuś celowi całe moje życie. Było ciężko, było lekko, czasem było tragicznie, czasem było słodko, ale żyłem dla jednego celu, by zrobić to, do czego Bóg powołał nas. Już kończy mi się czas, więc zmierzam ku końcowi. Mam takiego kolegę w Iraku. Na 99% już jestem przekonany, że będziemy go mieli na synodzie, będzie usługiwał nam. To znaczy ma już obietnicę wizy, ale jeszcze paszportu nie dostał z powrotem, więc jak zobaczę to... Nazywa się Jules Musa. Był w celi śmierci jako chrześcijanin, skazany na śmierć za bycie chrześcijaninem. Pytam go: Jules, jak to było? On zaczął opowiadać, mówi, przez pierwszych kilka dni nie jadł, siedział z mordercami w jednej celi, czterech ich było. Raz dziennie przynoszono im jedzenie i kiedy przynoszono im jedzenie, on nie jadł, bo ci mordercy zabierali jego jedzenie i jedli. Więc zaczął już głodować w tym więzieniu, czekając na śmierć. Po trzech dniach, mówi, przyszedł jeden z tych morderców, przyniósł mu miskę zupy i mówi, masz, musisz jeść, bo inaczej będzie źle z tobą. I zaczął się nim opiekować, nawet w tym więzieniu. Dzięki inwazji amerykańskiej wyszedł z więzienia. Niezwykłe historie. Raz dom ich zbombardował, rakieta spadła na ich dom. Bóg uratował ich wnuczkę. Rakieta uderzyła, ich w domu nie było, uderzyła w ten dom tak, że wszystko było w ruinie. Przyjechali pozbierać tylko ciało. Kompletnie załamani. Płaczą i szukają tego dziecka. Nie ma go nigdzie. Kiedy szukali, tak patrzą, gdzieś tam w jakimś miejscu był odwrócony olbrzymi fotel. I mówią, może tam jest. Odsunęli ten fotel, był bardzo ciężki. Patrzą, leży to dziecko, nie daje znaku życia. Martwe. Biorą na ręce, nie rusza się. Płaczą, w końcu zaczęli coś tam szczypać, a to dziecko w płacz. Okazuje się, że ten podmuch przewrócił ten olbrzymi fotel i przykrył to dziecko. I to dziecko nawet się nie obudziło. Nie było poranione. Ostatnio, parę miesięcy temu, byli na targu i syn ich wzywa, tato, mamo, przyjedźcie szybko, bo fachowiec od internetu mówił, że zaraz będzie, a tam jest taka sytuacja, że jak ludzie nie przyjmą fachowca od razu, to za pół roku będzie. Więc wzięli te zakupy, biegiem do samochodu jadą, wsiadają do samochodu, odjeżdżają z 50 metrów, wybucha bomba na targu, kilkadziesiąt osób nie żyje. No więc pytamy go nieraz, powiedz, czy ty się nie boisz śmierci? Bardzo się boję. On mówi, no ale co, wszyscy wyjeżdżają z Iraku, to ktoś musi zostać. Więc ja zdecydowałem, że zostanę w tym Iraku. No i ostatnio jak rozmawialiśmy, pytam go, powiedz mi, a jakie jest twoje marzenie? I on do mnie mówi tak, Marek, może będziesz się śmiał, ale marzy mi się chrześcijańska szkoła. A czemu? Mówi, bo ci chrześcijanie, wszyscy, którzy uciekają, nie mają miejsca dla swoich dzieci w szkołach. Tam tylko muzułmanie idą do tych szkół. A więc całe pokolenie zaczyna rosnąć bez wykształcenia. Jeśli, mówi tak, jeśli tak dalej pójdzie, to następne pokolenie moich wnuków nie będzie miało wykształcenia, nie będą potrafili pisać i czytać. A to znaczy, że będą najbiedniejszą, najgorszą częścią społeczeństwa. I mówi, wiesz, marzy mi się szkoła chrześcijańska. Żeby się chociaż ci ludzie nauczyli pisać i czytać. To jakie są te twoje Boże obietnice i te marzenia, dla których żyjesz? Zobaczcie, jak łatwo rezygnujemy z czegoś, co Bóg nam podarował. My nie musimy tutaj w Polsce płacić wysokiej ceny za życie dla Jezusa. Czasem wystarczy tylko pewien wysiłek. I powiedzenie w swoim sercu: Boże, tak, ja wiem, czego życie wymaga i jak należy żyć godnie i spełnić swoje zadanie, swoje dzieło tutaj w tym społeczeństwie. Boże, ale chcę poświęcić coś dla Ciebie. Nie wystarczy mi to, że dajesz mi obietnicę. Nie wystarczy mi to, że dajesz mi proroctwa. Nie wystarczy mi to, że powiedziałeś coś o wspaniałych rzeczach. Ja chcę się dla Ciebie poświęcić. Ja chcę płakać wtedy, kiedy jest czas na łzy. Ja chcę pracować wtedy, kiedy jest czas na pracę. A nawet wtedy, gdy ukryjesz mnie w jakimś więzieniu. Oczywiście więzieniu w sensie obrazowym. To tam będę się przygotowywał do tego, co możesz zrobić przeze mnie dla Bożego Królestwa. Siostry i bracia, i dzisiaj Bóg daje nam szczególną łaskę i szczególną wolność w tym naszym kraju pięknym. Powiem wam tak, czasem, kiedy wracam z różnych miejsc na świecie, pewnie pastor Leszek też by mógł to powiedzieć, ziemię się w Polsce chce całować. Tak cudownie jest. Żyjemy w błogosławionym kraju, w kraju wolnym i nawet jak się zmagamy finansowo z wieloma rzeczami, wiem, że tak jest, to jednak Pan Bóg nas błogosławi. A o co Panu Bogu chodzi? Żebyśmy zaczęli żyć dla tej wizji, którą nam dał dla tego kraju, a nie do najedzenia się. To, że możemy się najeść do syta i wielbić Pana, może być produktem ubocznym działania Bożego w naszym życiu. Ale Pan chce, żeby Boży lud powstał i stał się armią, żeby stanęli Boży ludzie ramię przy ramieniu i poświęcili życie do służby dla Jezusa i powiedzieli: moim celem nie jest to, żeby się najeść, ale moim celem jest to, żeby się zapisać do tej armii Pana i służyć, a Pan się o mnie zatroszczy. Żyjemy dla Bożych obietnic. Jeszcze jedno krótkie świadectwo ze Słowa Bożego i już będę kończył. W Filipi, kiedy apostoł Paweł poszedł zwiastować Słowo, w Filipi była pewna kobieta Lidia. I kiedy Paweł poszedł zwiastować... Lidie to fajne dziewczyny. I kiedy Paweł, apostoł, poszedł zwiastować Słowo, nad rzekę poszli zwiastować, jedną z pierwszych osób, która się nawróciła, to była Lidia. I ona mówi tak: co ja mam zrobić dla Bożego Królestwa, skoro zostałam uznana za godną tego, by poznać Pana Jezusa? Co ja mam zrobić? Jak ja kocham taki sposób myślenia. Jeśli Pan przyszedł do mojego życia, to co ja mam zrobić? I ona mówi tak: nie umiem głosić, nie jestem obeznana z pismami hebrajskimi, ledwo co usłyszałam o Jezusie. W tamtej kulturze nie było w ogóle mowy o tym, żeby Bóg do czegoś kobiety użył, podkreślam, w kulturze. Więc ona mówi tak: jeśli uznaliście mnie za godną Chrystusa, to chociaż zamieszkajcie w moim i w moim, mojego męża domu. To ja wam dam chociaż dach nad głową. To będziecie mieli spokój, bo będziecie mieli gdzie mieszkać. I przymusiła ich do tego, żeby zamieszkali w jej domu. Bo chociaż tyle mogła zrobić dla Królestwa Bożego. I ja nie wiem, ile to jest Twoje, chociaż tyle. Ja nie wiem, jakie są Twoje marzenia. Ja nie wiem, jakie są Twoje plany. Ja nie wiem, jakie są Twoje obietnice. Ale chcę Ci powiedzieć jedno. Patrz do przodu. Bo przyjdzie dzień, kiedy to ujrzysz. Chyba że zrezygnujesz zawczasu. Chyba że powiesz: a to ja wolę być patriarchą, który sobie życie spędza. Ale Józef zrozumiał jedną rzecz. Zrozumiał, że Bóg go posłał do Egiptu, prawdę mówiąc, nie po to, by hołdy przyjmować, ale by uratować wielki naród. Czyli ta wizja najpierw była niepełna. Józef to musiał zrozumieć, że nie chodziło o jego zaszczyty, o jego wywyższenie, o jego wygodę, o jego sukces. Józef zrozumiał, że chodziło o uratowanie wielkiego narodu. Kiedy Symeon brał Jezusa na ręce, Bóg dał mu nadzieję, Bóg mu to objawił, on wiedział jedno: nastało zbawienie dla tego ludu. Przyszedł czas zbawienia. Siostry i bracia, chciałbym się pomodlić dzisiaj z wami. Już czas mocno pobiegł, więc to będzie może też krótka modlitwa. Ale chciałbym zapytać ciebie, droga siostro, drogi bracie, czy Bóg nie pokazuje ci czegoś, co możesz zrobić dla Królestwa Bożego? Może to już pora, żeby zacząć żyć celami, które stawia przed nami Bóg. Może to już pora, żeby poświęcić się Królestwu Bożemu. Czy przebudzenie w Jastrzębiu jest warte tego, żeby się Jemu poświęcić? I być może nic nie będziesz w stanie zrobić więcej niż to, co zrobiła Lidia. Daję to, co mam. Być może Bóg ci pokaże inne rzeczy. Ale chciałbym cię dzisiaj zapytać. Czy ciągle jest pora, żeby myśleć tylko o tym, co będziemy jeść, jak się ubrać i czy zdrowi będziemy? Czy może jest pora, żebyśmy się poświęcili Panu? Poświęcili się Panu. Poświęcili się temu dziełu. Poświęcili się temu, co Bóg obiecał dla nas wszystkich. Powstańmy, proszę. Halleluja. 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 Dzięki Ci, Jezu. Tak przez chwilę bądźmy przed Panem sam na sam z naszym Bogiem. Z naszymi myślami. Z naszymi sercami. Być może Bóg tutaj powołuje ludzi do służby pastorskiej, na ewangelistów, na kaznodziejów. A co byś zrobił, gdyby Bóg dał Ci 2 lata zamknięcia? Czy byś się przygotowywał do jakiejś służby, czy nie? Być może Pan Bóg Ci pokazuje inne rzeczy. Zaangażuj się, mówi. Żyj dla tego celu. Zacznij mówić. Zacznij pościć. Zacznij się modlić. Aby Bóg mógł coś przez Ciebie uczynić. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, chwała Ci. Ojcze, proszę Cię teraz, aby w tej ciszy serc moich sióstr i moich braci, tam gdzie jesteśmy z dala od okrzyków, od tańca radości, od entuzjazmu, tam gdzie być może na chłodno musimy się zdecydować, co ze swoim życiem zrobimy, chcę Cię prosić, Panie, abyś dotknął tam mojej siostry i moich braci, tam gdzie są. Dotknij ich serc, aby się zaangażowali. Dotknij ich serc, aby żyli Bożymi obietnicami. Dotknij ich serc, aby żyli nadzieją, którą Bóg położył przed nimi. Dotknij ich serc, aby zaczęli pracować usilnie nad tym, by te obietnice zrealizowały się w ich życiu. Halleluja. Chwała Ci, Jezu. Nie będę Was prosił, żebyście wyszli do przodu tym razem, bo nie o entuzjazm i gorliwą modlitwę chodzi. Ale chciałbym, żebyście podnieśli rękę, jeśli Bóg do Ciebie dzisiaj mówił. I czy wiesz, czego od Ciebie żąda, czy jeszcze nie wiesz, to podnieś swoją rękę, żeby pokazać, tak, Panie, tak, Bóg do mnie mówi. Halleluja. Tak, jest bardzo dużo rąk. Halleluja. Powtarzajcie za mną słowa tej prostej modlitwy. Panie Jezu, powierzam Tobie całe moje życie. Przyjmij je jako ofiarę. Chcę żyć dla Ciebie, dla Twoich celów, dla nadziei, którą przede mną położyłeś. Uczyń mnie użytecznym dla Twojego Królestwa. Chcę żyć dla Ciebie. Chcę się poświęcić Tobie i oddać Tobie wszystko, co mam. Kocham Cię, Panie Jezu. I dziękuję, że mnie wybrałeś. Amen. Halleluja. Bardzo Wam dziękuję, że mogłem się z Wami spotkać przyjaciół i znajomych. i też poznać się z wami. Niech was Bóg błogosławi. Jestem pewien, że Bóg ma dla was cudowne rzeczy. Amen.